Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem w pierwszym dniu wiosny w rozmowie telefonicznej jest pan poseł Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry, panie ministrze, panie pośle, witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie pani redaktor, witam serdecznie radiosłuchacze.
Panie ministrze, jak wiosna, no to o rolnictwie musimy porozmawiać, ponieważ to wszystko zaczyna żyć, tętnić życiem. Ale jednak na początek poproszę pana ministra o skomentowanie ostatnich wydarzeń na targach rolniczych w Kielcach. Co się stało? Dlaczego doszło do takiej sytuacji, że pana wicepremiera Henryka Kowalczyka trzeba było ewakuować?
To znaczy, pani redaktor, no, trochę pojęcie na wyrost, że premiera Henryka Kowalczyka trzeba było ewakuować, bo pan premier Henryk Kowalczyk z otwartą przybicą i wyszedł do tych rolników i poszedł na to halę targową, mimo tego, że otrzymał ostrzeżenie, że może być zorganizowana jakaś forma protestu. Zaprosił tych rolników, którzy protestowali, do dialogu. Niestety ta część rolników po prostu nie chciała z panem premierem tego dialogu podjąć, nie chciała z nim dyskutować, aczkolwiek nie ukrywam, że no, to, że ten protest się odbywa i że rolnicy z niektórych regionów kraju mogą czuć się rozgoryczeni sytuacją na rynku zbóż, nie oznacza, że nie podejmujemy działań dotyczących właśnie tego rynku zbóż, bo choćby w najbliższych godzinach i w ostatnich godzinach pan minister Bartosik jest w tej chwili w Brukseli i prowadzi rozmowę z Komisją Europejską dotyczące właśnie rynku zbóż w naszym kraju, czyli kraju graniczącym z Ukrainą. Proszę też pamiętać, że to niestety niezrealizowane zobowiązania Unii Europejskiej doprowadzają właśnie do takiej skrajności. Co prawda pan komisarz Wojciechowski ogłosi za chwilę wsparcie z tak zwanych środków kryzysowych Komisji Europejskiej dla rolników właśnie poszkodowanych na tą różnicę cen właśnie ze względu na import do Polski zboża ukraińskiego, ale no, też nazywajmy rzeczy po imieniu, że choćby w powiecie ciechanowskim są takie podmioty, które niekoniecznie mają gospodarcze, które mają w interesie tak zwane etykę biznesu i szanowanie polskiego rolnika produkującego polskie zboże i ściągają z Ukrainy olbrzymie partie tego zboża.
Czyli na własną rękę, tak? Na własne ryzyko, na własną rękę.
Rząd tego zboża ukraińskiego w najmniejszym stopniu nie ściąga, to tylko i wyłącznie podmioty skupowe, które po prostu korzystają i chcą zarobić na wojnie i skupują zboże ukraińskie, a niekoniecznie chcą skupywać zboże od polskich producentów. Ja tylko pragnę zapewnić, że w Komisji Europejskiej mamy wniosek na tak zwaną notyfikację, jeżeli chodzi o wsparcie i dopłatę do każdej tony sprzedanego zboża, jeżeli chodzi o pszenicę i kukurydzę. I będziemy podejmować takie działania, które pozwolą przede wszystkim zniwelować te różnice w cenie zboża, a co najważniejsze, żeby jak najpilniej to zboże, które w Polsce jest polskie zboże, wyprodukowane przez polskich rolników, było jak najszybciej wyeksportowane do tych krajów, które tego zboża oczekują, czyli to są kraje Afryki Północnej czy też Bliskiego Wschodu. I w tym zakresie w najbliższych pewnie kilkudziesięciu godzinach będziemy mieli stosowne informacje dla polskich rolników. A tak jak pan premier zaprosił tych protestujących w piątek do dialogu, my jesteśmy cały czas gotowi na taki dialog i każdy z nas będzie ten dialog z kierownictwa resortu prowadził w tym zakresie. Uczynimy wszystko, żeby jak najszybciej, jak największą partię zboża polskiego wyeksportować i żeby wspierać właśnie producentów krajowych i te podmioty, które skupują polskie zboże i chcą eksportować polskie zboże, bo Komisja Europejska, nazywajmy rzeczy po imieniu, po prostu stronę rządową polską oszukała, dała konkretne zobowiązanie, że to zboże ma być tranzytowane, miały być podstawiane tak zwane wózki kolejowe, żeby przeładowywać z szerokich torów na tory europejskie. Niemiecki minister obiecywał wręcz transport kołowy, żeby to zboże jak najszybciej wywozić w różne części świata do portów, a z tych obietnic praktycznie nie zostało nic zrealizowane. To tylko to, co nie ukrywam, załatwił komisarz Wojciechowski jako komisarz rolnictwa, to wsparcie finansowe z tych pieniędzy kryzysowych. Więc no, sytuacja jest, nie powiedziałbym, że może na chwilę obecną skrajna, ale musimy po prostu znaleźć takie możliwości, które pozwolą jak najpilniej to zboże, co najważniejsze, wyeksportować z Polski, a kolejna rzecz to, żeby polskich producentów rolnych, polskich rolników, którzy to zboże produkuje, żeby po prostu wystosować dla nich jakiekolwiek stosowne dopłaty. Nawet jeżeli nie będziemy mieli decyzji z Komisji Europejskiej, to prawdopodobnie będziemy podejmować takie decyzje jako suwerenny rząd państwa członkowskiego i będziemy jak najszybciej chcieli taką pomoc zrealizować.
Panie ministrze, ja wiem, że pan cały czas odbywa spotkania, nawet nasza rozmowa w tej chwili trwa między kolejnymi spotkaniami. Proszę powiedzieć, czy pan zamierza spotykać się z tymi chociażby przedsiębiorcami, którzy ukraińskie zboże sprowadzają? Bo tutaj Oszukana Wieś, to stowarzyszenie, które protestowało, uważa, że zabraknie miejsca w magazynach dla polskiego zboża. Czy pan próbuje indywidualnie rozmawiać, wyjaśniać sytuację? Do czego może dojść latem, kiedy przyjdą żniwa?
Znaczy, pani redaktor, oczywiście taki dialog cały czas podejmujemy, nie tylko i wyłącznie z tymi podmiotami, którzy zajmują się obrotem zboża, ale przede wszystkim z polskimi rolnikami. I na pewno będziemy wprowadzać jeszcze w ciągu kilku najbliższych tygodni stosowne usprawnienia takie, żeby można było na przykład powiększyć te powierzchnie magazynowe, czy najlepiej, żeby to było właśnie u rolników, którzy mogliby to zboże trochę dłużej przechowywać i żeby mieli właśnie w tym zakresie ułatwienia. A czy jest w tej chwili pole do dyskusji z tymi podmiotami, które handlują tym zbożem? No myślę, że tutaj to samo odwoływanie się do tak zwanej etyki biznesu nie ma za bardzo jakiegokolwiek oddźwięku.
Po prostu te podmioty, wolny rynek bierze górę.
Wolny rynek działa tak jak najbardziej. No wie pan, jeżeli przyjeżdżają rolnicy choćby do sąsiedniego powiatu, jak powiat ciechanowski, czy do powiatu przasnyskiego z Ukrainy i proponują tym podmiotom zboże w cenie oscylującej około $100 za tonę, to na pewno to będzie olbrzymie pokłosy dla tych podmiotów, żeby nie kupywać tego naszego rodzimego ziarna, tylko żeby kupować to zboże ukraińskie. Ja nie ukrywam, że Komisja Europejska podjęła decyzję o zdjęciu tak zwanej limitu kwoty zboża ukraińskiego eksportowanego na rynek europejski. Zdjęła całkowicie cła w tym zakresie, a że jesteśmy krajem przylegającym do Ukrainy. Oczywiście musimy Ukrainę wspierać walcząco, ale też musimy pamiętać o swojej gospodarce i pragnę zapewnić, że tak zwane pojęcie zboża technicznego zostało kategorycznie ukrócone i takie zboże już na obszar naszego kraju nie wjeżdża, tylko zboże z konkretnymi parametrami. Monitorujemy te granice, a jeżeli coś by się pojawiło, co mogłoby budzić niepokój albo ten standard tego zboża by daleko odbiegał od oczekiwanego na rynku europejskim, no po prostu takie transporty są blokowane i takie transporty na obszar Unii Europejskiej, bo to, że ono wjedzie i miało jechać do krajów zachodnich, to nie oznacza, że ono jedzie, tylko w dużej części, w dużej mierze pozostaje na rynku krajowym. No do chwili obecnej z poprzedniej kampanii zbożowej choćby o samej kukurydzy wjechało około 2 milionów ton, więc no tutaj ta konkurencja nad produkcją krajową jest bardzo duża i musimy po prostu uczynić wszystko, żeby to nasze zboże krajowe jak najpilniej po prostu miało możliwość wyeksportowania. Oczywiście przy dopłacie dla tych producentów, dla tych rolników, którzy po prostu będą to zboże sprzedawać.
Panie ministrze, porozmawiajmy o innej pomocy dla rolników, bo to za chwileczkę przecież już w zasadzie wjeżdżają w pola, za chwilę sianie, za chwilę nawożenie. Wiem, że nawozy bez dopłat w tej chwili, a na jakie dopłaty mogą liczyć rolnicy na ten moment?
Znaczy, pani redaktor, tak żeby już parafrazując, 1 marca, jak to mój tata zawsze mówi, że to jest tak zwanej Matki Boskiej Azotowej, czyli rolnicy polscy wjeżdżają w pole i zaczynają siać nawozy azotowe. W tym roku na chwilę obecną nie przewidujemy jakichś dopłat, tak jak to było w roku poprzednim, sięgających prawie 3 miliardów złotych.
No tak, to były duże dopłaty.
To były duże dopłaty, ale też pamiętajmy o tym, że ceny nawozów są diametralnie inne, jak to było jeszcze rok temu i w poprzedniej kampanii tej wiosennej. Te ceny zbóż spadają ceny gazu, bo nie ukrywam, że to dzięki działaniu tego rządu nastąpiła diametralna dywersyfikacja dostaw gazu na obszar naszego kraju, więc to uzależnienie od gazu rosyjskiego zostało zażegnane i nie jesteśmy w tym uzależnieni w najmniejszym stopniu, bo mamy z innych źródeł gaz, dlatego możemy produkować zdecydowanie tańsze nawozy i choćby Azoty Puławy, czyli największy producent nawozów sztucznych w naszym kraju, w ostatnich dniach diametralnie obniżył po raz kolejny ceny tych nawozów i będziemy po prostu na bieżąco przyglądać się tej sytuacji, bo sytuacja na froncie ukraińskim jest bardzo dynamiczna i w każdej chwili może się okazać, że pojawią się kolejne ryzyka, które będą napędzały tak zwane koszty energii, a też musimy o tym pamiętać, że minimum 80% w tonie wytworzonego nawozu to jest cena energii, cena wykorzystania gazu ziemnego, więc tutaj będziemy to na bieżąco obserwować, jeżeli będą niezbędne jakieś wsparcie dla polskich rolników, to takie wsparcie na pewno będzie kierowane z tak zwanego funduszu wojennego, tak jak to było w roku poprzednim i na pewno będziemy się przygotowywali, obserwując na bieżąco sytuację. sytuacji. Na chwilę obecną nie widzimy tego niepokoju, ale będziemy reagować w razie potrzeby.
Czy będzie utrata jakości ze względu na to, że rolnicy mogą mniej nawozić?
Pani redaktor, ja odpowiem zawsze w ten sposób, że rolnik to jest jeden z najcięższych zawodów poznanych na całym świecie, że rolnik swoje przedsiębiorstwo, żeby mieć już takie porównanie z innymi branżami, prowadzi pod gołym niebem, jest uzależniony od bardzo wielu czynników, a to od suszy, a to od deszczów nawalnych, a to wiosennych przymrozków, a to na przykład ujemne zjawisko, jakim jest na przykład przezimowanie tych zbóż, więc jest narażony na różnego typu czynniki, więc jeżeli nie będzie miał stosownej dawki choćby azotu i stosownych zabiegów agrotechnicznych, to zboże może być zdecydowanie gorsze jakości, te plony mogą być zdecydowanie niższe. Co najważniejsze, rolnicy w jesień, czyli w te tak zwane zasiewy o zimę, weszli w całkiem niezłej kondycji. Te zboża póki co są naprawdę w dobrej kondycji i oczywiście, jeżeli dobry Bóg nam będzie darzył, to w lipcu, sierpniu będziemy zbierać całkiem niezłe plony, bo wbrew pozorom to zaopatrzenie w nawozy na rynku krajowym naszym polskim jest pewnie w tej chwili najlepsze w całej Unii Europejskiej. To tylko polskie wytwórnie nawozów sztucznych Anwil i Azoty Puławy cały czas na bieżąco produkowały. Co najwyżej tylko spowalniały produkcję nawozów, ale nigdy ta produkcja nie została zaprzestana. A na przykład w Austrii czy też w Niemczech tych nawozów na chwilę obecną nie produkuje się ze względu na właśnie te źródła energii, które są bardzo drogie. Więc tutaj naprawdę bym patrzył zdecydowanie bardziej optymalnie. Tym bardziej, że mamy to już potwierdzone w danych, że jesteśmy najlepszym w Unii Europejskiej kraje, jeżeli chodzi o samowystarczalność żywieniową z tego koszyka podstawowych produktów na 9 w 7 jesteśmy samowystarczalni, wręcz jesteśmy dużymi eksporterami właśnie tej żywności, a brakuje no takich rzeczy jak owoce morza czy też oleje roślinne, więc myślę, że tutaj rynek krajowy bez najmniejszego problemu i nasze stoły będą mogły być uszczuplone choćby o krewetki czy też oliwę z oliwek i wykorzystamy ten nasz krajowy olej rzepakowy, a owoce będziemy na przykład spożywali te nasze wytwarzane krajowe w naszych polskich sadach.
Panie ministrze, miejmy nadzieję, że prognoza się sprawdzi, bo nadają deszcze na cały tydzień meteorolodzy, a to jest w tej chwili bardzo ważne wiosną, aby te deszcze popadały. Bez wody też trudno mówić o tym, żeby później zakwitły rośliny.
Panie redaktor, no ja nie ukrywam, że w ostatnich dosłownie kilkanaście dni temu tak bardziej sentymentalnie przyjechałem przez taką miejscowość w powiecie przasnyskim w gminie Krzynowłoga Mała, tak zwana Ruciana, gdzie było tam takie lustro wody 20-paru hektarowe, było jeziorko i w ostatnich 20 latach to jezioro po prostu wyschło. Mm-hmm. To jest całkiem niedaleko od Ciechanowa. To są właśnie negatywne zjawiska działalności człowieka, ale również takie trochę na hura osuszanie naszych polskich pól i zakłócanie tych cieków wodnych po to, żeby jak najwięcej korzystać, jak najwięcej siać, jak najwięcej zbierać. I te działania, które zostały podjęte w tej nowej perspektywie budżetowej, żeby po prostu nie zakłócać aż tak daleko tej struktury i żeby ta woda mogła być gdzieś magazynowana, retencjonowana. I to są podstawowe rzeczy, które są niezbędne. Ten słup wody w ziemi jest zdecydowanie niższy, jak jeszcze to było 10-15 lat temu. Dlatego musimy po prostu zawsze patrzeć w niebo i czekać na ten deszcz, który ma być te wiosenne, później te późnowiosenne, później te wczesnoletnie deszcze, żeby po prostu ten plon był jak najlepszy. Ale co najważniejsze, musimy stworzyć takie mechanizmy, które pozwolą nam nie już na osuszanie tych gleb i ta retencja i ta melioracja szczegółowa ma nie polegać na tym, ale przede wszystkim ma polegać na magazynowaniu tej wody.
Panie ministrze, a co z paliwem? Na jakie dopłaty mogą liczyć rolnicy, jeśli chodzi o paliwo?
To znaczy, pani redaktor, tak jak co roku ten mechanizm jest przewidziany, bo to nie jest tak zwane paliwo rolnicze. Niestety wyzwaliśmy się takiego pojęcia jak paliwo rolnicze, przystępując do Unii Europejskiej. W tego negocjatorzy w tamtym okresie trochę zapomnieli o tej sferze. My jako rząd możemy i mamy na to notyfikację Komisji Europejskiej, możemy zwracać podatek akcyzowy do paliwa i ten podatek akcyzowy jest zwracany w kwocie maksymalnej. Oprócz tego ten program został rozszerzony o działanie dla tak zwanych producentów bydła, a w tym roku również będzie ten program rozszerzony, jest rozszerzony o tak zwanych producentów trzody chlewnej, więc ten mechanizm będzie realizowany, będzie, drodzy Państwo, ponad miliard złotych właśnie na tak zwane dopłaty do zwrotu podatku akcyzowego i oprócz tego cały czas usilnie będziemy zachęcać i promować ubezpieczenie upraw rolnych. Wprowadziliśmy kolejny podmiot należący do Skarbu Państwa, bo prawa z udziału wykonuje w Agrotuwie Skarb Państwa, to są to państwowi udziałowcy, i żeby zachęcać właśnie polskich rolników, żeby nie patrzyli tak w to niebo, żeby mogli mieć zdecydowanie lepszy komfort. Dopłacamy 65% do stawki ubezpieczeniowej, czyli maksymalną kwotę, która jest dostępna na rynku europejskim i jest zgodna z prawem europejskim, po to, żeby właśnie polscy rolnicy swoje uprawy ubezpieczali od tych negatywnych zjawisk i żeby po prostu, nie daj Boże, jak coś już się stanie, mogli uzyskać stosowne odszkodowania. I na to też będą konkretne setki milionów złotych w budżecie państwa.
A nie wierzę, żeby coś się nie stało, bo wiemy, jaki mamy klimat i częściej niż kiedyś dochodzi do takich ekstremalnych sytuacji. Panie ministrze, to jeszcze o żywności przez chwilę porozmawiajmy, bo o ile bez krewetek możemy się obyć przez jakiś czas, to o tyle bez warzyw, no trudno będzie nam funkcjonować. Ceny szaleją po prostu, to są kosmiczne ceny. Co może resort rolnictwa zrobić w tym zakresie?
To znaczy, pani redaktor, jedna podstawowa rzecz, o czym wspomniałem. Wspomniałem o tych danych dotyczących właśnie tego rynku wewnętrznego, że jesteśmy krajem samowystarczalnym i również jeżeli chodzi o sferę warzyw, też jesteśmy krajem samowystarczalnym. Nie dajmy się zwodzić podmiotom, które po prostu chcą zbić i zrobić złoty interes w tym momencie. To, że tych warzyw podstawowych brakuje, nie wiem, na rynku irlandzkim, Wielkiej Brytanii, nie oznacza, że tych warzyw zabraknie u nas. W Polsce naprawdę my tych warzyw mamy pod dostatkiem i nie ulegajmy tym manipulacjom i będziemy oczywiście na bieżąco obserwować. Już złożyliśmy do UOKiK-u stosowny wniosek, żeby po prostu ten rynek przejrzeć. Ja też nie ukrywam, że Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na tych głównych giełdach warzywnych w naszym kraju wszczął stosowne kontrole. Musimy dokładnie widzieć, co się takiego dzieje, czy nie następuje jakieś zafałszowanie, jeżeli chodzi o kraj pochodzenia tych warzyw, albo na przykład te warzywa są jakiejś jakości, które by odbiegały daleko od tego, czego by oczekiwali polscy konsumenci. Tak jak wspomniałem, produkujemy naprawdę tych warzyw bardzo dużo. To, że ktoś kiedyś opowiadał, że na przykład zabraknie węgla do ogrzewania polskich szklarni, nic takiego się nie wydarzyło. Całkiem nieźle ten okres przezimowaliśmy. Polscy sadownicy, polscy ogrodnicy produkowali cały czas te warzywa i produkują na rynek i krajowy, i na rynek zewnętrzny. Te ryzyka zostały zażegnane praktycznie u ich podstaw, czyli jesienią w tamtym roku. Więc proszę się nie obawiać, niech polscy konsumenci się nie obawiają, że zabraknie nam polskich warzyw, a będziemy monitorować, będziemy kontrolować i będziemy nawet zgłaszać te podmioty duże handlowe do zbadania, jeżeli chodzi o Urząd Konsumentów, tak żeby po prostu nie dopuszczać do jakiejś skrajności, żeby tak jak nie było jak rok temu z cukrem. Przecież tego cukru nie zabrakło nawet na pół doby w Polsce. Te potrzeby krajowe cukru na bieżąco pokrywane przez polskich producentów, przez cukrownie należące do Krajowej Spółki Cukrowej i te zagraniczne, które są w Polsce, ale ceny potrafiły podbić do 10 zł i nawet kilkunastu złotych za kilogram. Więc no tutaj trochę odpowiedzialności, a nie ukrywam, że będziemy po prostu to monitorować bardzo silnie.
Panie ministrze, to jak osoba kupująca, powiedzmy warzywa, o których rozmawiamy, ma rozpoznać, że jest to produkt polski, żeby nie pomylić z produktem, które są sprowadzane po prostu do nas.
Pani redaktor, nie ukrywam, że to właśnie za czasów naszego rządu wprowadziliśmy tak zwane oznaczenie na tych półkach sklepowych, jeżeli chodzi o warzywa i każdy produkt nie może być z katalogu krajów dostępnych, ale musi być wskazany konkretny kraj, z którego dane warzywo pochodzi. Jak pani zwróci uwagę na w jakimkolwiek markecie na półkę sklepową, to zawsze tam musi być bardzo wyraźne oznaczenie, z jakiego kraju dane warzywo pochodzi i proszę się kierować tym patriotyzmem konsumenckim, sięgać typowo po produkt polski, bo dajemy gwarancję, że polscy sadownicy, polscy ogrodnicy produkują bardzo wysokiej jakości żywność na nasze półki sklepowe i co najważniejsze, te pieniądze zostają w naszym krwiobiegu gospodarczym.
Panie ministrze, no nie jest tajemnicą, ja też w sobotę wchodzę na rynek i tam, gdzie są od rolnika produkty, no to jest kolejka i my stoimy, czekamy cierpliwie, bo zależy nam na produkcie od rolnika. Może właśnie na to największy nacisk teraz postawić.
Znaczy, pani redaktor, ja zawsze uczulam i zwracam szczególnie na to uwagę, że jeżeli już sięgamy po te warzywa, to oczywiście mimo wszystko ja apeluję o to, żeby postać te 10-15 minut w tej kolejce, ale co najważniejsze, każdy posiada telefon, a w tym telefonie wpisuje się rolniczy handel detaliczny, na przykład powiat ciechanowski i zapewniam pani redaktor, że wyskoczy kilka przynajmniej adresów w powiecie ciechanowskim, gdzie jest taki rolniczy handel detaliczny dostępny i że każdy konsument, każdy mieszkaniec powiatu ciechanowskiego może podjechać i kupić tam czy też warzywa, czy też gotowe półprodukty wytworzone w tych gospodarstwach.
Szukajmy, proszę państwa, bo warto na naprawdę warto. Panie ministrze, za nami Dzień Sołtysa. Przyjechało do Ciechanowa no blisko 500 sołtysek i sołtysów z całego Mazowsza. Jak odebrali to nasi wspaniali sołtysi to wydarzenie?
Znaczy, pani redaktor, ja nie ukrywam, że to był największy Dzień Sołtysa w kraju, który był zorganizowany w Ciechanowie. Przy moim udziale, to moje biuro poselskie organizowało ten Dzień Sołtysa. Przyjechało, tak jak pani redaktor wspomniała, z północnego Mazowsza około 500 sołtysów. A nie ukrywam, że też mieliśmy bardzo dobre informacje do przekazania, jeżeli chodzi o sołtysów, bo zawsze ci sołtysi to byli tacy altruiści, którzy po prostu wspomagali swoje społeczności lokalne, dawali ciężką pracę, angażowali się w te społeczności. Za przysłowiowe dziękuję lub za jakąś skromną dietę, za uczestnictwo w sesji Rady Gminy, a w tej chwili daliśmy wyraźny komunikat, że jeszcze w tej kadencji przeprocedujemy projekt ustawy, który będzie realizowany akurat przez moje ministerstwo, Ministerstwo Rolnictwa, i każdy sołtys za minimum dwie kadencje bycia sołtysem, dwie do maksymalnie trzy kadencje, będzie miał dodatek emerytalny po osiągnięciu wieku emerytalnego i będzie to 300 zł miesięcznie. Więc to jest jakaś nagroda dla tych rolników, taki wyraz wdzięczności, podziękowanie. Między innymi właśnie taki komunikat przez pana premiera Henryka Kowalczyka został przedstawiony właśnie na tym Dniu Sołtysa obchodzonym w Ciechanowie, a ja nie ukrywam, że serdecznie dziękuję właśnie sołtysom za to zaangażowanie, serdecznie dziękuję za zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnych. My jako rząd kierujemy konkretne środki, olbrzymie środki, jeżeli chodzi o wsparcie samorządu lokalnego, ale to właśnie ci lokalni sołtysi wiedzą najlepiej, na co te pieniądze wydawać, i te inwestycje są zainwestowane, więc to ich zaangażowanie i w to poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnych, ale również dopatrywanie tych inwestycji jest niezbędne, nieodzowne, i przynajmniej w ten skromny sposób staraliśmy się tym sołtysom z północnego Mazowsza podziękować.
Wcześniej uhonorowani zostali strażacy ochotnicy. Czy pan widzi jeszcze jakieś grupy zawodowe, społeczne, które w szczególny sposób powinny, chociażby takim dodatkiem, ich trud, ich wkład pracy zostać doceniony?
Pani redaktor, no podstawą to jest właśnie to poczucie bezpieczeństwa, czyli strażacy ochotnicy by zostali w jakiś sposób też im to ich to praca i ich te wyjeżdżanie do tych akcji ratowniczych zostało już od jakiegoś czasu jest rekompensowane też właśnie w formie dodatku emerytalnego. Do tego teraz dochodzą sołtysi, ale też nie ukrywam, że naszą taką dewizą tego rządu jest przede wszystkim wsparcie polityki społecznej, czyli dbałość o seniorów, bo to ci seniorzy, którzy są teraz w wieku emerytalnym, naprawdę ciężko pracowali, żebyśmy mogli godnie żyć i żeby nasza gospodarka nie stanęła i żeby nasz kraj mógł się dalej rozwijać. Więc tutaj będziemy cały czas na bieżąco pamiętać właśnie o seniorach, ale również o tak zwanej polityce prorodzinnej, czyli wsparcie dla rodzin i tych najbiedniejszych, bo to jest podstawą. Sami państwo doskonale wiecie, że jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek teraz w Unii Europejskiej, w całej Europie. Potrzeba nam rąk do pracy, więc choćby takie matki, które miałyby się zajmować wychowywaniem dzieci i mają możliwość powrotu do pracy, a my musimy w jakiś stopniu to właśnie ten powrót do pracy rekompensować, tak żeby dawać właśnie szansę na to, żeby ta gospodarka się rozwinęła. Więc diametralnie przeorientowaliśmy naszą całą politykę społeczną. To wsparcie jest kierowane i o tym wsparciu będziemy pamiętać i będziemy je na bieżąco realizować. Czyli te grupy najbardziej potrzebujące, czyli seniorzy, ale również wsparcie dla rodzin i tych najbiedniejszych, tak żeby mogły te rodziny mogły realizować swoje cele.
Panie ministrze, zaznaczyłam na początku naszej rozmowy, że odbywa się ona między kolejnymi spotkaniami szefostwa resortu rolnictwa i rozwoju wsi. Proszę nam jeszcze przypomnieć, kiedy zapadną ostateczne decyzje odnośnie do zboża, o których pan wspominał, że pan komisarz Wojciechowski tutaj niebawem przekaże nam informacje. Myślę, że to będzie na zakończenie naszej rozmowy ważna wiadomość dla rolników.
Znaczy, pani redaktor, te rozmowy cały czas na bieżąco się odbywają i to jest dosłownie w tej chwili, za chwilę i pan premier Henryk Kowalczyk, i ja nie ukrywam też osobiście, i pan minister Bartosik w tej chwili jest podczas wizyty w Brukseli. Cały czas będziemy tą kwestię podnosić i będziemy szukać takich rozwiązań na forum choćby rządu. Będziemy realizować stosowne programy. Nie mogę zdradzać szczegółów, bo to są dosyć istotne rzeczy z materii właśnie takiej samego państwa, ale pragnę zapewnić, że tak jak do tej pory nie zostawialiśmy Polaków, nie zostawialiśmy polskiego rolnictwa samego sobie, i uczynimy naprawdę wszystko, żeby jak najszybciej, jak najsprawniej właśnie wspomóc tych rolników, żeby mogli też godnie żyć i też godnie produkować we własnych gospodarstwach.
A mówił te słowa pan dr Rafał Romanowski, poseł, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za tę rozmowę i dziękuję, że udało nam się połączyć.
W ten sposób
wykorzystujemy też nowości technologiczne.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.